Józef Bliziński, Pan Damazy. Adaptacja radiowa Małgorzata Żurakowska. Część pierwsza.
Dobrze się bawimy, co?
No, napadło nas jakieś grobowe milczenie.
Co u ciebie jest rzeczą niezwykłą.
Czekam.
A, prawda. Ma przyjechać pan Damazy z Heleną. Mm. Rumienisz się?
Dawno ich nie widziałem.
Aha, zgadłem.
Ale zgadłeś, no zgadłeś.
A wiesz, że zaciekawia mnie ten twój romans. Hmm? Więc jakże tam daleko zaszło z tą gąską?
Cóż to znowu za to? No, ja kocham Helenę, rozumiesz? Kocham i ożenię się z nią. Naturalnie, jeżeli mi ją dadzą.
Dziwię się tobie. Po pierwsze jest brzydka. Nie no, daję słowo, no. Tak. Na serio. Mm-hmm. Po drugie, gąska parafialna, tak na krótki romansik, no nie mówię, ale na żonę, a ojciec, bój się Boga. Co on mógł jej dać za wychowanie?
A czyż ty ją znasz, żebyś mógł sądzić? Zresztą, jak się spodziewam, wyczerpałeś już całą serię zarzutów.
Zachowałem na ostatek najważniejszy.
Na przykład?
Goła.
Och.
Dobre sobie, romantyk jesteś. My się nigdy nie zrozumiemy.
Nie moja wina, jeżeli zamiast serca masz w piersiach kawał mięsa.
Mój drogi, czy mam, czy nie mam serca, o tym nie możesz sądzić.
Masz? Świetnie się maskujesz.
Wiesz, że zależy od ciotki.
I co z tego? No,
gdy stanę na pewnych nogach, wtedy będzie miejsce i dla serca.
No, a tymczasem masz dla rozrywki mańkę, rozumiem.
Cicho, co ty gadasz?
Ty będziesz miał na sumieniu tę dziewczynę.
Ale ładna, co?
Dobrą opiekę znalazła. A to jakaś kuzynka podobno.
Myślę o jej przyszłości.
Żenisz się z nią?
Oj, tam zaraz żenisz. Tylko nie wypaplaj się przypadkiem przed ciotką, bo byś tu narobił bigosu.
Widzę, że się dziś nie dogadamy.
Jaki drażliwy. Jednak przysiągłbym, że on liczy na jakieś dobrodziejstwa ciotki. Grubo się myli. A zresztą, któż ma większe prawo do tego majątku? Ja jestem umęczony. Czyściec przechodzę za życia. Dusić się pod maską, która ciąży jak z ołowiu, całując rękę, którą by się gryzło do krwi. Manieczko!
Sewerynku!
Cicho na Boga!
No, nie bój się pan, żadna z cioteczek nie zobaczy i nie usłyszy.
Nie dowcipkuj.
Obie są w ogrodzie z tym gościem, co dziś przyjechał.
No daj
no,
się...
No cóż to znowu?
Daj się przytulić.
No, proszę się nie zapominać.
Czego ty grasz komedię?
Ale jak to?
Przyszłaś, boś wiedziała, że mnie tu zastaniesz. Te rumieńce o tym świadczą.
Ale to nie znaczy...
Namiętność nie chce znać hamulca. No, czyż nie wiesz, że cię kocham?
Nie dałeś mi pan dotychczas żadnego dowodu miłości.
Ty to mówisz.
Kto kocha prawdziwie, ten nie potrzebuje otaczać się tajemnicą.
Oj, nie chcesz zrozumieć naszego położenia.
Rozumiem, że pan nie zależysz od siebie, jesteś pod kuratelą.
Mańka! Nie rozdrażniaj mnie, no.
Mówię jak jest. Czyż inaczej potrzebowałbyś się kryć z tym, co, jak powiadasz, czujesz do mnie?
Ja się z tego położenia wyzwolę. Dla ciebie.
I cóż będzie?
Pójdę na swoje.
I cóż dalej?
Raj ci otworzę.
Chyba w sekrecie przed ciotką, bo by nas z niego wygnała.
Mańka, no nie uciekaj, no. No nie drażnij mnie. Jednego całusa tylko,
no. Daj pani spokój. Gdzie idziesz, Sewerynku?
Zajrzeć do gospodarstwa.
Poczciwy chłopczyna. To jest cała moja pociecha.
Miły kawaler, bardzo miły pewnie ten tego, ale i tamten miły. Obydwaj wcale...
Ach, rejencie bracia rodzeni, ale co to za różnica? Jak dzień do nocy.
Pani Dobrodzika jako kobieta sercowa, panie, możesz się mylić.
Ale nie. Serce nie błądzi.
Serce jak prawdziwy mebel. Powinniśmy nosić tego, panie, w pokrowcu. No, zdejmować tylko na uroczyste chwile. Inaczej zszarza się.
Mój panie, co też pan pleciesz? Serce w pokrowcu?
Och, ty, Kalska, nie wtrącaj się. Ależ nie każdy może mieć tyle mocy nad sobą.
Żeby serce chować do pokrowca?
Ja, panie, wyrobiłem sobie pogląd filozoficzny na świat i ludzi. Z politowaniem, panie, patrzę na walki staczane codziennie w imię interesów, które wobec wielkich zagadek nieskończoności są,
O, to prawda. Zastanowiwszy się głębiej, prawda.
Dziś w spełnieniu funkcji mojego urzędu jestem, panie, bezstronny i nieugięty jak kato.
Mój mąż nieboszczyk pokładał w panu całe zaufanie.
I panie, nie zawiódł się nigdy. Sądzę, że w położeniu pani dobrodziejki, gdy pozostawioną jesteś samej sobie, moje rady, panie, bez przechwałek prawego i przyjaciela nieboszczyka męża mogą nie być do odrzucenia, panie.
Ach, rejencie, uprzedziłeś moje życzenie.
Jestem, panie, na usługi. Oh.
Ach, rejencie, wdowa to sierota. Pozbawiona w jednej chwili podpory, jaką miała w mężu, pozostawiona na łasce ludzi.
Dobra, pani, tego. Sytuacja zapewne nie pozostaniesz długo osamotnioną.
Rejencie, co mówisz? Nie widzisz mojej czarnej sukni?
Ta żałoba to tylko takie, panie, symbolem położenia przejściowego. We właściwym czasie zbolała dusza, panie, tego potrzebuje i ma prawo pożądać pociechy.
O, rejencie, ale ja o tym nie myślę. Ja mam inne obowiązki.
Masz pani tego łatwość. Nieboszczyk mąż zapewnił ci niezależność. Panie, testament na przeżycie.
O, tak, to zawsze było jego życzeniem. Pan sam jesteś świadkiem.
Po śmierci nieboszczyka męża, brat jego, panie, pan Damazy, zagarnąłby niemal cały po nim spadek, a pani jako bezdzietnej, panie, przysługiwałoby tylko prawo do czwartej części.
Więc rzeczywiście to tak jest?
No, dziwię się, panie, tego, dlaczego państwo nie wezwaliście mnie do spisania tego testamentu. No, nie znając go, pani, nie mogę stwierdzić, czy jest ważny. Dochodziły mnie wieści, że pan Damazy...
Co? Co mów?
Mówił panie tego, że może nie być zapisu.
Rejencie, zmiłuj się.
Oj, panie, tego. Nie obawiaj się, panie. Wesprę cię moimi radami. Masz u siebie ten akt?
Pan? Byłeś świadkiem poświęcenia, z jakim pielęgnowałam schorzałego starca, cierpliwości, z jaką znosiłam jego popędliwość i grymasy?
Dobra, pani tego. Czy trzeba mi mówić o tym, jakoż dobro nigdy nie pozostaje, panie, bez nagrody. Jeszcze mi w uszach, panie, brzmią słowa, w których komunikował mi swój projekt sporządzenia, panie, testamentu na dożywocie.
Pan mógłby świadczyć, nieprawdaż?
Rzecz zupełnie zbyteczna, panie. Dosyć tylko będzie udostępnić mi ten akt, a ja go zalegalizuję. Zdaj się, panie, na mnie.
Rejencie, ratuj mnie. Pan Bóg ci to wynagrodzi.
Przede wszystkim prosiłbym o testament.
Nie ma go wcale. Niegodziwy. Po tylu zapewnieniach, przysięgach. Zmarnowałam przy nim najpiękniejsze moje lata i tak mnie zostawił.
Panie, że brak zapisu, panie, to zmienia postać rzeczy. Masz pani, prawo do czwartej części majątku. No, wszystko zabiera panie, pan Damazy.
Pan Damazy! Który, gdy jego brat miał się żenić ze mną, odradzał mu ten związek.
Ale małżeństwo doszło do skutku.
Pomimo intryg braciszka. O, bo to intrygant, a przy tym gbur, prosty szlachcic, gdzieś za piecem chowany. Nie był nawet na pogrzebie. I teraz się tłumaczy, że odebrał list dopiero w tydzień po ceremonii. A czyż to moja wina? Niech sobie ma pretensje do poczty, że list szedł tak długo.
Prawdę powiedziawszy, panie, w takim wypadku należało mu dać znać umyślnym posłańcom.
Nie oskarżaj mnie, pan. Gdy ręka boska dotknęła mnie tak okropnym ciosem, straciłam głowę.
Panie, głowy nigdy nie warto tracić. A poza tym...
Pan oczywiście będziesz mi wmawiał, że z tego, co mi prawo naznacza, mogę żyć wygodnie. O, rejencie, mąż kochając mnie szalenie nie odmawiał mi niczego, pieścił, chuchał, psuł mnie. Ale to nie o mnie chodzi, a o Sewerynka, dziecko mojej rodzonej siostry.
Ten drugi?
Antoni? On podobny do ojca.
Moja siostra wyszła za mąż za człowieka, który nie umiał jej szanować. Wszystkie jego czyny były szalone i w końcu uciekł za granicę, zostawiając żonę i dwóch synów prawie w nędzy. Mój mąż był tak poczciwy, że się nimi zajął. Gdy siostra wkrótce umarła, Antoniego oddał do szkół, a młodszego Sewerynka wzięliśmy na wychowanie.
Czynny, bardzo, pani tego, chwalebny.
Ryjęcie, zlituj się, jeżeli nie nade mną, to nad Sewerynkiem.
Sewerynek, panie, nie rozumiem, co ja tu...
Ach, bo nie powiedziałam panu nic jeszcze. Posłuchaj mnie, pan. Pan Damazy ma córkę, jedynaczkę.
Pani ma córkę.
Tak jest. Mój mąż nieraz objawiał życzenie, aby Sewerynek ożenił się z nią i tym sposobem majątek pozostałby w rodzinie.
Nie, niezła myśl. Jeżeli by ze strony obojga nie zachodziła tego, panie, żadna przeszkoda, bo co do przymusu...
Otóż liczę na pana... Staraj się pan utrzymać Damazego jak najdłużej w nieświadomości co do testamentu. To człowiek prosty, nie będzie wchodził w stan rzeczy. Ofiaruje im dochód z pewnej części majątku.
Niech mogę z nim pomówić. Panie, tak wybadać.
Wyglądałem pani od samego rana.
Żebyś pan wiedział, jak mi serce biło, gdyśmy dojeżdżali.
Tak jak mnie, gdym z daleka państwa ujrzał. Ach, pani droga.
Cicho, cóż to znowu? Tacio usłyszy. Jak tu ładnie jest u stryjenki.
Nie wiem, panie mości dobrodzieju, skąd się pani bratowej zebrało na takie czułości, że nas zaprosiła do siebie.
Jaki to śliczny ogród.
Więcej parady niż pożytku. Wolałbym sad.
Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że sad.
Ale tu tak ładnie, takie klomby.
A nabiegałaś ty się po tych klombach, będąc dzieckiem. Od czasu jak twój stryj ożenił się drugi raz, wszystko się skończyło. Urwały się nasze wizyty.
Dlaczego, mój taciu?
O, nudna jesteś z tymi pytaniami. Wszystko dlaczego, dlaczego, dlaczego? Wiesz dobrze, dlatego właśnie, że się ożenił.
Czy naprawdę stryjenka taka zła?
O, jak chce, to do rany ją przyłożyć. Słodka jak miód. Ale utłuc ją, panie mościdzieju, w moździerzu na proszek, to by tym wytruł połowę ludzi.
Och, tatuncio.
No, cóż tatuncio? Tatuncio zna ludzi i koniec. Zawojowała całkiem męża, panie mościdzieju. Co on z nią miał? Niech pan Bóg nie da. A w końcu zrobił zapis na przeżycie, chociaż był ze 20 lat starszy. Gdyby nie to, ten cały majątek na nas by przypadł, bo nie mieli dzieci.
Dlaczego tacia tak posmutniał?
Słuchaj no, tylko zaprezentuj, że mi się dobrze. Niech nie powiedzą, żeś za piecem wychowana. Ze stryjenką grzecznie, ale bez żadnych uniżoności. Gotowa by sobie pomyśleć, że ledwie palcem kiwnęła, przylecieliśmy tu w widoku jakichś dobrodziejstw z jej strony. Przydać by się przydało, ale... I jeżeli miałaby pretensje, żeby ją po łapach za to całować, o, to dziękuję. Ale Antoni tu się znalazł, kto wie, czy to nie jego robota te zaprosiny?
Wątpię.
Co, nie zdaje ci się? Hela, nie udawaj.
Alboż ja udaję?
Lubisz go czy nie?
Pana Antoniego?
Masz tobie. A o kogóż się pytam?
No Boże mój, alboż ja wiem?
Jak to? Nie wiesz? Idźże się, spytaj kogo.
Ja kocham tylko tatunieczka.
Tylko mnie nie oszukuj, proszę cię.
Tacio się zaraz tak unosi.
Ale bo jakże się nie unosić? Kiedy ja widziałem, że się cieszysz, jak przychodzi.
No jakżeż, no proszę taci. On taki wesoły, miły.
I jak go długo nie widać, to ci markotno, co? Prawda?
Och Boże, ja sama nie wiem. Tatunia mnie tak wyciąga na słówka.
Bracie, mój bracie! Nie spodziewałam się, żeby twoje przybycie
widok twój tak mi żywo przedstawił na oczy stratę, jaką poniosłam.
No, toż nie moja wina, panie mości dobrodzieju.
A czyż ja to mówię? Owszem, wdzięczną bratu jestem. Takie łzy to pociecha. Tyle lat przeżyliśmy razem, a nieboszczyk kochał mnie szalenie. Ale dajmy już temu pokój. Panowie się znacie zapewne.
Nie mam, panie mości dobrodzieju, przyjemności.
Wiem, jak to, panie tego, rejent Baldalski.
Coś niby tego, ale nie przypominam sobie.
Przyjaciel, panie, bez przechwałek, nieboszczyka pańskiego brata, panie.
Od dawna nie komunikowaliśmy się z bratem.
Ale pomimo to my się znamy, panie. Wszak pan szanowny sprzedawałeś kiedyś wełnę Mortkowi w Tarnowie.
Ja jemu co rok sprzedaję.
To właśnie brałem udział w transakcji, która, panie, odbyła się w sklepie u Icka.
A, przypominam sobie. To nie pan byłeś wtedy u Icka.
Nie ja?
Był nasz rejent okręgowy Głowacz, więc to musiało być kiedy indziej.
Może być.
Za pozwoleniem, a czy to nie było czasem w Kołkowicach na jarmarku? Kupowałem wtedy woły.
A, właśnie, panie, właśnie, tak.
A mnie jakby nie było, jakbym dla nich nie istniała. Nie wiem, dlaczego czuję jakąś obawę, serce mi się ściska. Tak jakby z przybyciem tych gości czekało mnie coś przykrego. A, Seweryn. Cóż to za chmura na czole?
Nadeszła chwila.
Jaka chwila?
Chwila, w której potrzebujemy męstwa. Mańka, powiedz, czy ty mnie kochasz?
Skądże to pytanie?
A czy ty wierzysz, że ja chcę dla ciebie jak najlepiej? No mów.
Jak ja mogę być pewną, kiedy pan sam nie jesteś?
Dziewczyno, ja bez ciebie wyżyć bym nie mógł. Słuchaj mnie i zastanów się dobrze nad tym, co powiem. My możemy być szczęśliwi. Gdybyś tylko nie miała nierozsądnych skrupułów.
Skrupułów?
Całe nasze szczęście zawisło od wyzwolenia się spod tej opieki, która mnie przygniata. A na to jest tylko jeden sposób. Mańka, ja muszę się żenić.
Ale jak to, z kim?
Domyśl się. Ty się śmiejesz?
Cóż mam robić?
Manieczko.
Nie. Ty mnie wystawiasz na próbę, przyznaj się.
Moje dziecko, no miej rozum.
Ja tego nie przeżyję.
Maniu, Manieczko, ja ci przysięgam na wszystko, co mam najświętszego, że ciebie jedną tylko kocham i że będziesz najszczęśliwszą.
Daj mi pan spokój, nie masz litości.
Mańka!
Nic nie wiedziałem, więc powiadasz, że cię tu trzymano z daleka?
Krzywdy nie miałam, ale pani obchodziła się ze mną jak z obcą.
Pani. Dlaczegoż ty jej mówisz pani? Przecież to ona, twoja wujenka. Co prawda nie wiem w którym stopniu, ale zawsze wujenka. A mnie mów wuju, proszę cię moja. No jakże ci na imię?
Mańka.
Co to jest Mańka? Nie rozumiem.
Maria.
No, to Marysia. A wreszcie Marynka, panie mościdzieju, a nie jakaś Mańka. Także cię przezwali? No, muszę ja w to wejść. Koniec końcem jesteś naszą siostrzenicą i kwita.
Jaki wuj dobry.
I przyzwyczajaj się do tego. Wstyd, hańba, żeby nasza krewna, panie mościdzieju, była traktowaną jak popychadło z kredensu. Mańka jakaś, no!
Co za róże?
Heluś, podejdź no tu.
Patrz, tatuńciu, jaki będzie prześliczny bukiet.
Dla kogóż to?
Dla stryjenki.
Podejdźże. Pocałujcie się serdecznie, bo to twoja siostra.
Słuchaj no, czy ty lubisz kwiaty? Pomożesz mi ułożyć bukiet? Widziałam w ogrodzie śliczne dwa motylki. Pomyślałam, że jeden to pan Antoni, a drugi pan Seweryn. Który się da złapać, tego będę wolała. A uciekły obydwa.
Zwykłe następstwo uganiania się za dwoma.
Cóż to szkodzi? Jeden ładny i drugi ładny.
Ale podobno jednego tylko wolno wybrać.
Motylka?
A myślałaś o motylkach?
Zwierzę ci się. Wiesz naturalnie, że pan Antoni mieszka niedaleko nas, w sąsiedztwie. Otóż zaczął bywać u nas i podobno myśli o mnie.
A ty za to cierpieć go nie możesz.
Cóż ty znowu pleciesz?
Więc kochasz go?
Zdaje mi się, że go bardzo lubię. On zagląda prawie co drugi dzień. Dziubalsia, w której ma wielką przyjaciółkę, powiada, że on kocha się we mnie.
Czy to wiesz tylko od niej?
Naturalnie. Ach, żebyś wiedziała, jak mi serce biło, gdy się oświadczył.
A więc oświadczył się?
Tak, na wpół. Ojciec nawet o tym nie wie. Wstydziłam się mu powiedzieć. Tobie pierwszej się przyznaję. A powiadam ci, jaki był wzruszony. Cały drżał. Mnie zaś jakby kto gorącą wodą oblał. Czy tobie oświadczył się kto kiedy?
W moim położeniu, uboga sierota, czy mogę marzyć o tym?
O, tylko nie przesadzaj. A ja, czyż jestem milionerką? Jeżeli Antoni mnie kocha, to przecież z interesu tego nie robi.
I chcesz go za męża.
Kiedy, widzisz, ojciec był przychylny Antoniemu, a teraz jakby się zmienił. Inaczej mówi. Po prostu nie wiem, ale zdaje mi się, że życzy sobie pana Seweryna.
I cóż ty na to?
Ja? Boże drogi! Czy ja wiem sama, co robić? Podobno stryjenka pragnie, żebyśmy się pobrali. Oddaje nam jakąś część majątku. Ojciec, niby nic nie mówiąc, daje do zrozumienia, że tym sposobem nastąpi zgoda familijna. Sama nie wiem, co robić.
Porać się serca. Czy ono przemawia za panem Antonim?
Naturalnie. Ale jak nie będą na to uważać?
Przecież niepodobna, żeby cię zmusili.
Ach, ja się tego okropnie boję. Ten projekt zdaje się tak cieszyć i ojca, i stryjenkę.
A gdyby ten, którego ci przeznaczają, kochał inną?
Ach, jakby to było dobrze. Czy wiesz coś o tym?
Mogę ci powiedzieć, że tak jest.
No proszę! To chyba nic takiego. No bo po cóż pyta komedia?
Będzie ją odgrywał z woli ciotki, udając starającego się. Patrz mu dobrze w oczy, bo gdy będzie mówił, że cię kocha, skłamie. Musisz ojcu odkryć swoje uczucia.
A czy ja się odważę? Żeby tak matce, to co innego. Tacio zacznie drwić ze mnie, dwuznaczniki mówić. Chociaż kocha mnie bardzo.
Dlatego łatwo ci pójdzie.
Ale tak ci się zdaje.
Patrz, to on, przekonamy się zaraz.
Ach, nie odchodź.
Lepiej się schowam.
Myślałem, że to rzecz prosta, ożenić się z pierwszą lepszą. A teraz muszę odgrywać konkurenta, kiedy żadna nić sympatii nas nie wiąże. Dzień dobry pani Helenie.
Dzień dobry panu.
Pani wyszła na spacer?
Tak, panie.
Pani się nie spodziewała mnie tu zastać.
Nie, panie.
Tak, panie, nie, panie. Jakże się pani tu podobało u nas?
O, bardzo.
Ach, jak mnie to uszczęśliwia.
Dlaczego?
Dlaczego? Co jej powiedzieć? I pani się pytasz?
Naturalnie.
Nie, no ja się tu robię idiotą. A ja byłbym ciekawy, dla kogo przeznaczony ten prześliczny bukiet. Tym piękniejszy, że te rączki go układały. No, jakoś poszło.
Dla stryjenki, mój panie.
Czy mógłbym prosić o jedną chociaż z niego różyczkę?
Ja panu wybiorę.
Patrz, tę. Widzisz pan, jaka przepyszna? Mania własną ręką ją zerwała.
A! Miła sytuacja, ani słowa.
Czy panu przykrość zrobiłam? Jeżeli masz kwiat wyrzucić, to oddaj.
Wiesz, że nie mogę walczyć z koniecznością, Mańka. Zaklinam cię, panuj nad sobą.
Ach, tacio!
Chodź no, córcia, ze mną.
Mańka, Słuchaj mnie.
No słucham niestety, może zanadto i teraz za to pokutuję.
Wytłumaczyłem ci, o co chodzi.
Ja nic nie wiem, nic nie rozumiem.
Ja cię zawsze kocham.
Kochasz?
Kocham, wiesz dobrze o tym. I właśnie dlatego chcę się dla nas poświęcić. Gdy się ożenię podług woli ciotki, da mi majątek, no to wszystko będzie twoje.
Ty nawet nie widzisz całej potworności tego, co mówisz. Nie masz sumienia.
To co mam zrobić? Daj mi miliony, a dziś pójdę z tobą do ołtarza.
Cóż nam po milionach?
Zastanów się. Cóż by to za życie było? Miłość o głodzie?
Ja oszaleję.
Cicho, na Boga. Mojego serca nikt ci nie odbierze. Nawet żona. Jak już dostanę majątek, to się z nią rozwiodę.
Zrobiłeś ze mnie przewrotną obłudnicę. Muszę się kryć, grać komedię, kłamać. Ale potem jakim prawem oszukiwałabym twoją żonę? Ja bym obawiała się kary boskiej.
No ale nie przesadzaj, nie poetyzuj. Tyle ludzi żeni się bez przywiązania i to na całe życie, a ja mówię ci, że się rozwiodę. Ja mam prawo zresztą do jej majątku. Prędzej czy później to moje.
Więc słuchaj, padnę jej do nóg i wyznam wszystko. Może nam co da tymczasem, chociaż cokolwiek, a przy boskiej pomocy...
Czyś ty przy zdrowych zmysłach czy szalona?
No, no, no. Czego żeś się tak zaczupurzył? Zaczekaj, no!
Oddajże mi, ciotka, spokój!
Co to? Mańka aż padła na ziemię? Co się tu porobiło?
Zaczynają się skandalić te sceny. Panie, to dobrze.
Manieczko, co ci? Czyś ty zasłabła?
Nie.
A czegoż klęczysz? Czyście się tu pokłócili?
Nie. Upuściłam różę.
A Seweryn co tu robił?
Nie wiem. Przechodził tędy.
Ejże, tu między wami coś było. Płakałaś? Ale co tam? O, trzyjoczki, nie kłopocz się. Kto się lubi, ten się czubi. Poprztykaliście się, to się i pogodzicie. Ja ci powiadam. Biedaczka.
Kto?
A któżby? Ta sierotka. Póki żył nieboszczyk, był jakoś inaczej. Kochał ją jak własne dziecko.
Ładna panienka, panie. Pan Seweryn...
Co pan Seweryn? Mój panie, dlaczego pan przytykasz do niej Sewerynka? Ciekawam bardzo...
Tak mi jakoś...
Nieładnie! Nieładnie! Chociaż, żebyś pan wiedział to, co ja wiem... Tylko, że nie mogę powiedzieć.
Jak to, panie, tajemnica?
A nie inaczej. Powiadają, że kobiety mają długie języki. Ale to bajki, mój panie. Nie jeden mężczyzna większy papla niż 10 kobiet.
Panie, jeśli sekret, no to nie narzucam się wcale, panie. Bądź co bądź, kobieta umiejąca dochować tajemnicę, to panie, to rzadkość, to, którą ja umiem uszanować. Panie.
Kiedy tak, to panu powiem. Bo wiem, że nikomu nie powtórzysz. Trzeba panu wiedzieć, że Seweryn z Mańką mają romans.
Proszę?
Aha, mnie nie oszukają. Tylko cicho, na miłość boską, bo jakby to doszło do siostruni...
Pani Żegocina ma zapewne inne plany.
Nie mówi nic na to, że zapewne wszystko Sewerynowi zapiszę, bo to gagatek, mój panie. Niech sobie ma. I owszem, ale właśnie cóż by to szkodziło, żeby się niebożątka pobrali? Powiedz pan sam.
Panie, lubicie swatać, to rzecz wiadoma, panie.
Ładnie patrzeć, jak się takich dwoje dzieciuchów kochają. Ja poszłam za Tobunia tylko z przywiązania. I nie skarżyłam się nigdy, chociaż był goły jak kapucyn.
Dobra, panie, wzajemna miłość to skarb, panie, największy.
Jeżeli by siostrunia nie chciała o nich wiedzieć, to ja jednak znajdę na to sposób. Znajdę!
Aj, panie, jakiś to sposób?
Kiedy powiadam, że znajdę, to znajdę. Co miało być dla samego Anteczka, to podzielę na dwoje.
Czy pani masz, panie, jakie kapitały?
Może i mam.
Cóż, rejencie, uda się? Jak ci się zdaje, mówiłeś z nim?
Powoli, panie. Przygotowuję grunt w interesach, panie, tego rodzaju. Przede wszystkim cierpliwość. Pośpiech, panie. Może zgubić wszystko.
Polegam na panu. Brat, patrzysz, że taki skromny stół.
Wolne żarty. 10 głodnych by się najadło.
To tylko maleńka przekąska. Z apetytami schowajcie się panowie na obiad. A tymczasem proszę na to, co jest. Ale gdzież to Sewerynek? Helenciu, prosimy.
A Marynka?
Kto taki? Aha, ona ma zatrudnienie.
Mnie, panie, widok przekąski nasunął wiązkę uwag filozoficznych. I gdybym miał talent, napisałbym bajeczkę pod tytułem Ludzie i wilcy. Kiedy zgłodniały wilk, panie, porwie barana albo ciele, oburzenie, panie, nie ma granic. Robią obławy, ścigają go, trują bez względu, że jest w swoim prawie, bo natura nie stworzyła go trawożernym.
Może kawałek pasztetu?
Jest całuje rączki. Ale gdy ten sam człowiek, panie, mając chleb na zaspokojenie głodu, dla zbytku, panie, morduje cielęta, prosięta, ściga po barbarzyńsku zwierzę na to, żeby, panie, żeby z tego zrobić w ostatku od takich pasztet, to nikt mu tego nawet nie weźmie za złe, panie. Na przykład, czy państwo nie znacie pana Tadeusza Mickiewicza?
Tadeusza? Ja znałem, ale Marka, panie mości dzieju.
Ale tatuncio, pan mówi o poemacie Mickiewicza. Przecie czytałam, taci, wątki. Pan Antoni mi przywiózł.
A, prawda, bodajże się.
Więc państwo, panie, znacie jego Zosię.
Tak jest i Zosia.
Czy uwierzycie mi, że widząc, panie, na wystawie w Warszawie obraz przedstawiający, panie, Zosię jak... Czerpie z sita i sypie na skrzydła i głowy ręką jak perły białą gęsty grat perłowy. Ja, panie, w tej sierance dostrzegłem najkrwawszy dramat.
A to jakim sposobem?
Jakim sposobem, panie? Bardzo prostym. Na pozór jest to, panie, scena najidealniejsza. Kurki, gąski, kaczęta, wszystko to prześliczne. Słyszymy, jak Zosia je woła, tiu, 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 taś, panie. Ale wyniknąwszy głębiej w sytuację umysłem, panie, filozofa, w jakimś, panie, celu owa sielankowa Zosia sypie im ziarna, żeby je, panie, utuczyć, a utuczywszy tym samym białym paluszkiem skazać najpiękniejsze swoje faworytki, panie, pod nóż. I to tak sobie, z zimną krwią, jakby jej dał kto prawo do tego.
No jak to? Więc nie mam prawa, panie mościdzieju, zabić wołu, kiedy go utuczę? To ładnie. Po diabłaż bym mu dawał osypkę.
Rzodkiewka? O nie, panie. Ślicznie dziękuję. Ja jestem mięsożerny, panie. I jeśli łaska, kawałek majonezu.
Panno Mario, zdaje mi się, że możemy sobie wzajemnie winszować. Na jednej drodze, raczej bezdrożu jesteśmy.
Co pan mówisz?
No, wspólne naszym sercom grozi niebezpieczeństwo.
Daj mi pan pokój, ja nie wiem już sama, czy mam serce.
Serce pani masz, ale czy masz miłość prawdziwą?
Nie wiem, bo jak na przykład nazwać, gdy mężczyzna przysięga jednej, a sięga po rękę innej?
Egoizmem. To najlepszy dowód, że nie kocha żadnej.
Jak przeżyć taki zawód?
Zapomnieć.
A czy pan znasz co okropniejszego jak myśl, że to, co nam przepełnia serce, jest złudzeniem?
Prawda, ale ta myśl jest lekarstwem uzdrawiającym.
Jeżeli nie zabije.
I to się trafia, ale w powieściach ludzie są wytrzymali.
Widocznie pani nie chcesz mnie rozumieć.
Przepraszam pana. Już sama ciekawość, którą przypisują nam, kobietom, mogłaby sprawić, iżbym chciała. Ale są rzeczy, których nie można zrozumieć.
Czepiasz się pani słówek. Być może źle się wyraziłem. Powinienem był powiedzieć, pani udajesz, że mnie nie rozumiesz.
Udaję?
Porzućmy więc tę szermierkę słowną i pozwól mi pani wytłumaczyć się jaśniej.
Słucham.
Wiadomo pani, że tak jej ojciec, jak i moja ciotka powzięli myśl połączenia nas.
Podobno.
Skoro pani wiesz, więc powinnaś zrozumieć, że wszystko to, co mówiłem, odnosi się do tej głównej kwestii.
Tego domyśliłam się bardzo łatwo, ale ja zupełnie czego innego nie mogę pojąć. Na przykład, w czym ten projekt naszych opiekunów może nas krępować i wpływać na nasze postanowienie?
Jak to?
Sądzę, że przede wszystkim powinniśmy się zapytać naszych serc, czy one mogą sympatyzować z sobą.
Czy pani zadawałaś sobie to pytanie?
A pan?
Ja? Czy taka naiwna, czy na mnie cięta? Ha, to dobre. Zdaje mi się, że rozpoczynając rozmowę o tym przedmiocie, już tym samym odpowiedziałem za siebie.
To ciekawe. Znamy się dopiero od 2 dni.
Czy pani nie wierzysz, no już nie powiem w miłość, ale w pociąg od pierwszego spojrzenia?
Dlaczegoż nie?
W takim razie powinnaś sobie pani łatwo wytłumaczyć mój krok, na który zdecydowałem się tym pochopniej, że to zgadzało się z wolą ciotki.
Może bym wytłumaczyła sobie ten dziwny pociąg, gdyby...
Dziwny?
Przepraszam pana za to wyrażenie, ale istotnie on dla mnie jest dziwnym.
Dlaczego?
Dlatego, że o ile mi się zdaje, ulegać mu może serce, tylko zupełnie wolne.
Skądże pani wnosisz, że moje jest zajęte?
Daj pan słowo honoru, że tak nie jest.
Honoru? A wie pani, że pierwszy raz zdarzyło mi się słyszeć, aby w sprawach serca żądać podobnej gwarancji.
Więc można by stąd wnioskować, że to są jedyne sprawy, w których on nie obowiązuje.
Źle. To już widzę sprawka Mańki.
Lewym się od bary odczepił. Przepraszam, pani, mocno przepraszam. Ja nie wiedziałem, że przeżywam takie miłe... Panie, ten... Sam na sam.
Sam na sam? Żartujesz pan chyba.
Pani daruje. Ale zabieram pana Seweryna. Dość ważny interes.
Zabieraj pan sobie. To doskonale.
Wiem, że panie, sprawiam pani tę przykrość, ale...
Mój panie, ani mnie to ziębi, ani grzeje.
Cóż tam za interes?
Maleńka, pani, konferencyjka z ciocią, do czego potrzebujemy pana Seweryna. Przepraszam panią najmocniej.
W słuchowisku udział wzięli Ewa Dados, Jowita Stępniak, Kinga Szymanek, Małgorzata Żurakowska, Jarosław Zoń, Przemysław Gąsiorowicz, Mirosław Majewski, Józef Szopiński. Muzyka Grzegorz Tylec. Całość zrealizował akustycznie Jarosław Gołofit.